podróż do wnętrza, aby poznać siebie, aby poznać Boga. Ojciec Roman Groszewski, jezuita. Zapraszam. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Roman Groszewski i jestem jezuitą. Pozwólcie, że na początek tej serii parę słów o sobie. Obecnie pracuję w Domu Formacji Duchowej w Kaliszu. Jest to dom rekolekcyjny, który prowadzimy tutaj jako jezuici już od bardzo wielu lat i od zeszłego roku została mi ta misja polecona przez moich przełożonych. Pracuję przede wszystkim w obszarze duchowości i o duchowości też chciałbym dzisiaj z Państwem porozmawiać. Ta seria, nazwaliśmy ją Podróż do wnętrza, aby poznać siebie, aby poznać Boga. Bardzo ważny dla mnie jest ten element drogi, ten element wędrówki. On nie jest niczym nowym w duchowości. Mamy to u świętej Teresy, Jana od Krzyża, mamy też u świętego Ignacego z Loyoli, który tworząc ćwiczenia duchowe, rekolekcje ignacjańskie, zaprasza do drogi duchowej, do duchowej wędrówki. Gdybym miał powiedzieć o tym, czym jest duchowość i w tym kontekście też mówić trochę o tym, o czym będą te audycje, to chciałbym zacząć od takiej krótkiej historyjki, która pomoże nam głębiej zrozumieć temat naszych spotkań. Zapytano raz mistrza, co to jest duchowość? Duchowość, odpowiedział, to jest to, co pozwala człowiekowi osiągnąć wewnętrzną przemianę. Jeśli ja stosuję metody tradycyjne, jakie przekazali nam mistrzowie, czy nie jest to duchowością? Nie będzie duchowością, jeśli dla ciebie nie spełnia tego zadania. Koc nie jest kocem, jeśli cię nie grzeje. Czy znaczy to, że duchowość się zmienia? Ludzie się zmieniają, a również ich potrzeby. I tak, co kiedyś było duchowością, już nią nie jest. To, co często uchodzi za duchowość, jest jedynie powtarzaniem dawnych metod. Ubranie trzeba kroić na miarę człowieka, a nie człowieka na miarę ubrania. Duchowość to to, co powoduje wewnętrzną przemianę. No ale widzimy też, że w Kościele dziś istnieje bardzo wiele różnych nurtów duchowościowych, nurtów religijnych, różnych rodzajów pobożności, różnych tradycji. Która z nich jest tą, którą wybrać, którą pójść? Jak to rozumieć? Jak to się ma do tego, co możemy spotkać w naszych kościołach? Jaką duchowość reprezentują ci, którzy przychodzą na różaniec? Jaką duchowość reprezentują ci, którzy modlą się charyzmatycznie? Jaką duchowość reprezentują ci, którzy przyjeżdżają na rekolekcje ignacjańskie w milczeniu? Jaką duchowość ci, którzy jeżdżą do benedyktynów na modlitwę jezusową? Jaką jeszcze ci, którzy modlą się i formują w neokatechumenacie? Widzimy ogromne spektrum różnych duchowości, różnych nurtów w Kościele. Który z nich jest właściwy? Idąc trochę w duchu tego, co przeczytaliśmy w tej historyjce, wydaje mi się, że sensowniej byłoby powiedzieć, że to, co jest duchowe, to jest to właśnie, co pomaga nam wejść głębiej w samych siebie. Zejść głębiej w samych siebie. Tutaj, zanim pójdziemy jeszcze dalej, chciałbym zrobić takie krótkie rozróżnienie, którym będę się często posługiwał, między tym, co jest religijnością, a tym, co jest duchowością. Wprowadzając to rozróżnienie, chciałbym, żebyśmy mieli to na uwadze. Moją intencją nie jest mówić, że coś jest lepsze, tylko coś jest gorsze. Nie chcę występować przeciwko religijności jako takiej, przeciwko religii jako takiej, ale chcę pokazać pewien mechanizm, który jest obecny w religijności i który, tak jak czytaliśmy w tej historyjce, może być pewną pokusą czy przeszkodą na drodze duchowego rozwoju. Duchowość to droga. Mówią o tym wszyscy mistycy, mówią o tym nauczyciele duchowości, nie tylko tradycji chrześcijańskiej, katolickiej naszej, ale wszystkich. To jest coś, co jest wspólne dla człowieka po prostu. Droga duchowa prowadzi do wnętrza, prowadzi w głąb samych siebie, nas samych. Jako taka oznacza, że coś się zmienia. I tutaj to pojęcie zmiany chciałbym wprowadzić jako taką kategorię, którą będziemy się posługiwać. Zmiana. Często jest tak, że religijność poprzez to, że dostarcza nam pewnych rytuałów, może w pewnym momencie stać się dla nas celem samym w sobie, ponieważ nasza tradycja jest bardzo bogata w różnego rodzaju piękne rytuały. Możemy utknąć w tym skupieniu się na samym rytuale, na celebrowaniu rytuału, niejako nie sięgając po jego transformującą, przemieniającą właściwość. To jest podstawowy problem religijności, jaki widzimy, jaki możemy zdiagnozować, że rytuał czy forma stają się ważniejsze od treści, które z sobą niosą. I to jest coś, z czym mierzy się też sam Jezus Chrystus, czytamy o tym w Ewangeliach, w konflikcie z faryzeuszami. Religijność, formalizm religijny był tym, co Jezus krytykował w swoich nauczaniach, o co też często spierał się z faryzeuszami, z kapłanami. To była jeden z głównych powodów krytyka tego systemu religijnego, który Jezus napotyka. Była jedną z głównych przyczyn w ogóle, dlaczego został zabity przez Żydów, dlaczego został odrzucony. Krytykował właśnie system religijny oparty na formalizmie. Dla nas w naszej refleksji będzie istotne, żebyśmy zobaczyli, że jako taki rytuał sam w sobie jest dobry, jeżeli spełnia tę swoją funkcję prowadzącą do zmiany. Zmiana to jest inne słowo na nawrócenie. W języku greckim pewnie to dobrze wiemy, jeśli nie, to teraz się dowiemy, że słowo metanoia oznacza właśnie przemianę wewnętrzną, przemianę umysłu rozumianego nie tylko jako intelekt, ale jako wnętrze człowieka, przemiana wnętrza, można byłoby powiedzieć, tłumacząc to na współczesny język. Więc metanoia jest wewnętrzną przemianą. Utkwienie w jakimś formalizmie grozi nam wszystkim, niezależnie od tego, jakiego rodzaju drogę duchową obieramy. Czy to jest duchowość charyzmatyczna, czy tradycyjna, czy to jest pobożność ludowa, czy to są rekolekcje ignacjańskie. Forma może stać się dla nas tak atrakcyjna sama w sobie, że zastąpi nam tą wewnętrzną zmianę. Więc mamy te dwa podejścia. Podejście bardziej religijne i podejście duchowościowe. Podejście duchowościowe jest otwarte na zmianę, natomiast podejście religijne raczej jest skupione na tym, żeby zostało tak, jak jest, żeby się nie zmienić. Kolejną taką bardzo ważną kwestią jest to, żebyśmy zrozumieli, że jako ludzie, jako istoty ludzkie, my zmianę, wszelką zmianę traktujemy jako coś niewygodnego. Zmiana nie jest wygodna dla człowieka i o tym mówią współczesne badania na temat mózgu człowieka. Współczesna psychologia o tym mówi, że człowiek na zmianę reaguje oporem. Ona nie jest dla nas wygodna. My się często, pomimo naszych deklaracji pozytywnych, jak najbardziej szczerych, że chcemy się zmienić, my będziemy każdej zmianie stawiali wewnętrzny opór. Ona nie jest wygodna. I w związku z tym bardzo łatwo jest nam mieć poczucie, że my robimy coś, co trzeba zrobić, czyli chodzimy na msze święte, pościmy, modlimy się, odmawiamy modlitwy. Tutaj też chciałbym to wprowadzić, rozróżnienie, modlić się i odmawiać modlitwy. Odmawiamy modlitwy, a więc formalnie jesteśmy ok, formalnie jesteśmy w porządku, natomiast nijak to się przekłada na nasze życie, na nasze relacje, na sposób budowania relacji z drugim człowiekiem w naszej rodzinie. Jakiś czas temu, kilka lat temu pracowałem przez kilka tygodni w naszym ośrodku jezuickim, w jezuickiej służbie uchodźców, to jest taka międzynarodowa organizacja zajmująca się pomocą uchodźcom. Pracowałem na Malcie i tam pielęgniarka, która od wielu lat zajmowała się służbą pracy z osobami ubogimi, ale też właśnie głównie z imigrantami, których na Malcie było bardzo dużo, jest nadal. Mówi właśnie o tym, podawała taki przykład ludzi, katolików, którzy wykorzystują biedę ludzką po to, żeby zarobić pieniądze. I pokazywała to, bardzo ją to bolało właśnie, mówiąc o tym, że ten system właśnie wynajmowania mieszkań, pokoi dla osób, których nie było na to stać, był bardzo, bardzo wyzyskujący i ci ludzie mieszkali naprawdę w bardzo złych warunkach. Abstrahując od całego problemu imigrantów, ale pokazywała właśnie tę taką niespójność w ludziach, którzy deklarowali się jako katolicy, jako ludzie wierzący, a równocześnie swoim postępowaniem i działaniem wykorzystywali innych ludzi. Ten problem niespójności naszego życia z naszą wyznawaną wiarą, pomijając to, że jest jednym z głównych tematów Ewangelii, jest przykładem ulegania pokusie religijności bez wewnętrznej zmiany. Oczywiście taki duży przykład, on jest nam trochę po to potrzebny, żebyśmy zobaczyli, jak to może funkcjonować w naszym życiu. Tych przykładów może być więcej oczywiście. Możemy być ludźmi, którzy są pełni agresji i przemocy, a jednocześnie codziennie chodzący do kościoła. Takich przykładów może być bardzo dużo i pewnie znamy je z naszego życia codziennego, znamy je też z naszego własnego życia, ale też możemy znać takich ludzi. Zmiana. Temat bardzo ważny w Ewangelii. Zmiana rozumiana jako nawrócenie, jako wewnętrzna przemiana, jako podstawowy element życia duchowego. Jak jeszcze możemy rozumieć duchowość, jak jeszcze możemy głębiej w nią wniknąć? Pierwsza podstawowa sprawa, jaka odróżnia modlitwę człowieka religijnego od człowieka duchowego, jest to, że człowiek religijny traktuje swoją modlitwę jako, nazwijmy to, walutę w relacji z Bogiem. Czyli coś, czym Panu Bogu płaci za łaskę. Trochę jak taki pogański czy starotestamentalny sposób rozumienia ofiary, że ta ofiara, ona ma przebłagać bóstwo, ma przebłagać Boga po to, żeby dostać łaskę. I to jest oczywiście model religijny, który jest obecny też w naszym sposobie myślenia o relacji z Bogiem i o modlitwie, że my próbujemy przebłagać Boga naszymi modlitwami, naszą aktywnością, naszą pobożnością, naszą duchową religijnością do tego, żeby dał nam coś, żeby dał nam tę konkretną rzecz, o którą my tego Boga prosimy. Opiera się to na takim przekonaniu, że ten Bóg nie wie do końca, czego nam potrzeba i my musimy Go do tego przekonać, żeby dał nam to, co jest dla nas dobre, co my rozumiemy, że jest dla nas dobre. Oczywiście to nie jest model chrześcijański. Jezus mówi wyraźnie, że żeby nie ulegać pokusie wielomóstwa w modlitwie, bo wie Bóg, zanim Go poprosimy o to, czego nam potrzeba, wie zdecydowanie lepiej od nas samych, czego nam potrzeba. Tutaj duchowość czy życie duchowe rozumiałoby modlitwę nie jako, no właśnie, ta ofiara, którą Bogu składam, i im więcej jej złożę, tym albo bardziej skuteczną ofiarę złożę, tym większe szanse na to, że dostanę to, czego chcę. Ale rozumie modlitwę jako naczynie, którym czerpię tę łaskę, albo jeszcze mówiąc bardziej precyzyjnie, jako sposób przeżywania relacji z Bogiem, jako bycie w relacji z Bogiem, jako po pierwsze ufne zawierzenie się Bogu, powierzenie się Bogu, spoczęcie w Bogu i jako narzędzie poznania Boga. Że ja w tej mojej modlitwie nie jestem skupiony na potrzebie, na tym, czego chcę, co uznaję, że jest mi teraz do życia najbardziej potrzebne, ale jestem skupiony na Bogu, na tym, jakim On jest. A więc w mojej modlitwie po pierwsze otwieram się na łaskę, którą ten Bóg, w którego wierzę, chce mi dać, taką, jaką On chce mi dać, a nie taką, jaką ja uważam, że ma się teraz dla mnie właśnie wydarzyć. Po drugie, chcę poznać Go bardziej, a więc moja modlitwa jest przestrzenią, w której ja tego Boga poznaję i w której ja otwieram przed Nim swoje serce i w ten sposób też poznaję głębiej samego siebie i jest właśnie takim wyrazem czy sposobem po prostu przeżywania relacji z Nim. Moja modlitwa jest przeżywaniem, celebrowaniem, kultywowaniem relacji z Bogiem bardziej niż próbą przebłagania Boga. A więc jest tą taką wewnętrzną aktywnością, która jest nastawiona na relacje i na spotkanie, które mnie wewnętrznie przemienia, które mnie zmienia. Powiedzieliśmy na samym początku, odwołując się trochę do tematu tych naszych spotkań, o tym, że właśnie jest to podróż do wnętrza, aby poznać siebie, aby poznać Boga. Te elementy właśnie podróży i poznania oznaczają, że to jest rzeczywistość dynamiczna, a więc coś się zmienia. I nas to może często niepokoić, nie? Jak to jest, że coś się zmienia. Jak spojrzymy na rozwój modlitwy w życiu człowieka, to widzimy, że modlitwa zaczyna się od modlitwy ust, poprzez modlitwę naszych myśli. Z czasem angażują się nasze uczucia i modlitwa, jeżeli idzie dalej człowiek w rozwoju swoim wewnętrznym, bo nieczęsto nawet dochodzi do tego angażowania swoich uczuć w modlitwę, prowadzi jeszcze głębiej do tej przestrzeni duchowej, tej tajemniczej rzeczywistości obecnej w każdym człowieku. I oznacza drogę, która jest drogą poznania siebie. Ja lubię tutaj wprowadzać takie rozróżnienie, bo często jestem oskarżany o to, że w modlitwie za bardzo akcentuję skupienie na sobie. No właśnie, że nie chodzi o to, żeby skupiać się na sobie, ale przecież chodzi o to, żeby siebie się zapierać. Ja bym tutaj wprowadził takie rozróżnienie, że jest różnica pomiędzy byciem skupionym na sobie, a byciem uważnym na siebie. Byciem uważnym na to, co się dzieje wewnątrz mnie, na coś, co święty Ignacy w naszej tradycji duchowości ignacjańskiej nazywa poruszeniami, czyli na uważność na te stany wewnętrzne, które są we mnie, od właśnie bycia na sobie skupionym. Po drugie, kiedy sięgamy do tradycji ojców Kościoła i ojców pustyni, to widzimy wyraźnie, że oni tam, na przykładzie chociażby Ewagriusza z Pontu czy świętego Jana Chryzostoma, bardzo podkreślają to, że nie da się poznać Boga bez poznania siebie. Ewagriusz mówi nawet wprost, chcesz poznać Boga, musisz poznać samego siebie. Te rzeczywistości, one dla nas w religijności często są sobie przeciwstawiane. Natomiast kiedy patrzymy na to głębiej i widzimy tę rzeczywistość głębiej, tą perspektywą duchową, to widzimy, że to jest trochę ta sama wędrówka. To jest wędrówka w głąb samego siebie po to, żeby spotkać obecnego i zamieszkującego nasze wnętrza Boga. Bóg nie jest gdzieś w niebie, na chmurze, tak jak to właśnie ten element czy system religijności takiej tradycyjnie rozumianej nam chce powiedzieć, ale Bóg chrześcijan to jest Bóg, który zamieszkuje człowieka, mieszka w jego wnętrzu. I o tym jest Ewangelia, szczególnie Ewangelia świętego Jana, ale o tym też mówi święty Paweł w swoich listach, o zamieszkiwaniu Boga przez jego świętego ducha w człowieku. Więc żeby spotkać Boga, potrzebuje zejść głębiej w samego siebie. I jest to podróż, która prowadzi do wewnętrznej przemiany. Moi drodzy, w tym miejscu na razie się zatrzymamy. Będziemy kontynuować naszą drogę i naszą refleksję w kolejnych naszych spotkaniach, do których Was bardzo serdecznie zapraszam. Prawdopodobnie powstało w nas wiele pytań, które właśnie mogą nas teraz nurtować. Ja chciałbym Was i nas zaprosić do takiego spojrzenia i pozwolenia sobie na te pytania i na takie danie sobie przestrzeni do tego, że nie musimy od razu uzyskać wszystkich odpowiedzi. Ale chciałbym właśnie zaprosić Was do tego, żeby podjąć tę wędrówkę w takim zaufaniu temu, że Bóg prowadzi nas głębiej do tego, żeby nam objawić siebie, żeby dać nam poznać siebie. I nie od razu wszystko musimy rozumieć. Religijność będzie starała się znaleźć odpowiedzi kategoryczne, natomiast duchowość będzie miała w sobie tę przestrzeń na wędrowanie, na podążanie w głąb siebie po to, żeby tam odkryć i spotkać siebie prawdziwego i prawdziwego, żyjącego w naszym wnętrzu Boga. To tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę dobrego dnia, dobrego wieczoru z Panem Bogiem.